Radio robimy razem ze Zbyszkiem Dąbrowskim. Republika Latina dzisiaj o 18 na antenie, ale w poranku wnet wiadomość o Wenezueli. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
No to co tam się w tej Wenezueli dzieje?
No w Wenezueli zawsze coś się dzieje i na pewno na każdej wiadomości coś się zdarzy. W tej chwili nie było jakichś takich wydarzeń, powiedzmy, bardzo głośnych. Na szczęście, albo i nie na szczęście. To co warto powiedzieć, że po kilku miesiącach rząd, reżim Nicolasa Maduro otworzył granicę z Kolumbią, czego skutki są takie, że w samą sobotę, kiedy granice zostały otwarte, 18 tysięcy Wenezuelczyków przekroczyło granicę. Przez ostatni weekend około 35 tysięcy osób z Wenezueli do Kolumbii przekroczyło granicę. W związku z tym być może okaże się, że niedługo w Wenezueli zabraknie Wenezuelczyków. Informacji tutaj bardzo różnych również znaleźć można, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, stosunki międzynarodowe Wenezueli. Warto wspomnieć na przykład o takim przypadku, że firmy argentyńskie, które eksportowały do Wenezueli żywność na podstawie traktatu podpisanego przez ówczesną prezydent kraju, panią Cristinę Fernández de Kirchner i ówczesnego przywódcę Wenezueli, czyli Hugo Chávez'a, na podstawie tej umowy firmy wysyłały m.in. mleko, m.in. wysyłały drób. Okazało się, że wysyłały je po znacznie zawyżonych cenach, skutkiem czego Wenezuelczycy zapewne nic nie zyskali, natomiast zyskali właściciele owych firm, którzy w krótkim czasie dorobili się bardzo dużego majątku. W polityce międzynarodowej warto również wspomnieć o kontaktach wenezuelsko-rosyjskich. Prawdopodobnie, przynajmniej takie głoszą plotki tutaj i takie są zamiary, Wenezuela i Rosja przejdą na rozliczenia w rublach. Dlaczego? Dlatego, żeby ograniczyć sankcje narzucone przede wszystkim na Wenezuelę, ale również i na Rosję. W kontaktach latynoskich warto wspomnieć o wizycie numeru 2, czyli pana Diosdado Cabello na Kubie, który spotkał się z przedstawicielami, przede wszystkim z Raulem Castro, który oczywiście powiedział, że Wenezuela i Kuba są jednym i obydwa kraje cierpią przez morderczy, zabójczy rząd Stanów Zjednoczonych. Przy okazji pozwolił sobie na kolejną uszczypliwość w stosunku do opozycji wenezuelskiej, nazywając ich Alibabą i 40 rozbójnikami. Nie wiem, ile jeszcze czasu mamy, natomiast chciałbym przejść tutaj jeszcze, powrócić może do sprawy sprzed kilku tygodni, czyli do negocjacji pomiędzy rządem a opozycją w Norwegii. Juan Guaidó, czyli przedstawiciel opozycji wenezuelskiej, samomianowany prezydent, czyli tymczasowy prezydent kraju, powiedział, że tak naprawdę jeżeli chodzi o negocjacje w Norwegii, nie można tego problemu traktować jako osobna rzecz. Należy tak naprawdę traktować jako część planu przechodzenia do demokratyzacji Wenezueli. Powiedział również, że po rozmowach z żołnierzami 85% wojskowych twierdzi, że trzeba coś z tym krajem zrobić. No i myślę, że na koniec tutaj powiedziałbym jeszcze spraw wenezuelskich. Może zanim jeszcze przejdę do takiego lżej, bardzo lekkiego tematu, chociaż muszę powiedzieć, że tematu dosyć przykrego z punktu widzenia przeciętnego Wenezuelczyka, jeszcze przeskoczymy na moment do sąsiedniej Kolumbii, do byłego prezydenta Kolumbii Juana Manuela Santosa, którego dotknęła firma Odebrecht. Firma Odebrecht, przypomnę, jest to firma brazylijska budowlana, dzięki której obecnie, tak w skrócie mówiąc, Jair Bolsonaro rządzi krajem. To jest firma, która zatopiła lewicę brazylijską rozmaitymi łapówkami. Zresztą tak naprawdę to była firma, która korumpowała wszystkich polityków brazylijskich i nie tylko brazylijskich. Okazuje się, że Odebrecht prawdopodobnie również finansowało kampanię prezydencką Juana Manuela Santosa. W związku z tym teraz Juan Manuel Santos będzie się musiał tłumaczyć. No i wreszcie na sam koniec taka informacja, dwie informacje trochę lżejsze. Otóż wspominałem o panu Diosdado Cabello. Diosdado Cabello jest również szczęśliwym ojcem kilkorga dzieci i jedna z jego córek, Daniela Cabello, już nie jest panienką, zresztą bardzo piękna kobieta, żeby nie było. nie wdała się w tatusia, nie wiem w kogo się wdała, ale w każdym razie Daniela Cabello wyszła za mąż wczoraj, bo nie, w sobotę wyszła za mąż za pana, który się nazywa Omar Acedo. Kim jest Omar Acedo? Jest takim no, lokalnym śpiewakiem reggaetonowym, związanym z reżimem chavistowskim. Dlaczego o tym mówię? No, pobrali się, no, Boże drogi, no, na całym świecie ludzie się pobierają. Natomiast tutaj ciekawostką są koszty tego wydarzenia. Otóż wydarzenie miało miejsce na archipelagu wysp Los Roques. To są bardzo piękne wyspy na północ od Wenezueli. Sama uroczystość ślubna trwała 2 dni. A koszt tej uroczystości, uwaga, podobno tatuś wypłacił z własnej kieszeni, w cudzysłowie oczywiście własnej, 16 milionów dolarów amerykańskich. Jak widać, na biednego nie trafiło. Biorąc pod uwagę, że dzieci wenezuelskie w szpitalach czekają na przeszczep szpiku kostnego, którego po prostu nie ma, bo podobno nie ma pieniędzy, pozostawiam Państwu te informacje pod rozwagę i już na sam koniec wreszcie powiem tylko taka informacja personalna. Otóż były pracownik ambasady Wenezueli w Warszawie, Dimas Alvarenga, zresztą nie ukrywam, mój dobry znajomy, bardzo sympatyczny chłopak, prywatnie oprócz tego życiowista, został ostatnio mianowany ambasadorem Wenezueli, oczywiście reżimowym ambasadorem Wenezueli w Serbii. Jednym słowem, dostał ciepłą posadkę w Belgradzie, jako że rząd serbski jest mocno przychylny reżimowi Nicolasa Maduro, chociaż mimo wszystko z drugiej strony bardzo mu gratuluję.
A jak, co się dzieje z naszą pomocą?
Nasza pomoc jest w drodze. Nasza pomoc jest w drodze i miejmy nadzieję, że pod koniec miesiąca ta nasza pomoc na przełomie czerwca i lipca, nasza pomoc już powinna trafić w wenezuelskie ręce. Zresztą nasza pomoc tak naprawdę ostatnio trafiły paczki z ubraniami, które wysłaliśmy zimą. Także jesteśmy pełni optymizmu, że ta pomoc, którą nasi słuchacze przygotowali, niedługo trafi do Wenezueli i zostanie uczciwie i sprawiedliwie rozdzielona pomiędzy Wenezuelczyków, potrzebujących oczywiście.
Audycja Republika Latina dzisiaj o 18. Czego możemy się spodziewać?
Dzisiaj możemy się spodziewać tematu troszkę innego. Nie będzie o Wenezueli. Będzie dzisiaj o Meksyku. Naszym gościem, mam nadzieję oczywiście, że wszystko wypali, będzie Alejandrina Vázquez, śpiewaczka operowa pochodząca z Meksyku, która jest tak naprawdę jedyną śpiewaczką operową pochodzącą z Meksyku w naszej części Europy, sopranistka. A o tym, dlaczego trafiła do Polski i jak jej się tutaj wiedzie i również jak wygląda jej warsztat, mam nadzieję, że się dowiemy dzisiaj po godzinie 18.
Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Zbyszek Dąbrowski był Państwa gościem. Na zegarze godzina 8:45, a ponieważ rozmawiamy o tym, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, a w Radiu Wnet o 22:00 jest po hiszpańsku audycja Los Kowalski, to posłuchajmy z katalogu pana Kowalskiego piosenki, którą śpiewa zespół El Lucky Band. A gościem Poranka Wnet jest pan Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Reduta Dobrego Imienia postanowiła pójść na wojnę, to w cudzysłowie, z gigantem, czyli z Facebookiem. Dlaczego? O co?
O ograniczenie konstytucyjnych praw związanych z prawem do pozyskiwania informacji, jak to jest sformułowane w Konstytucji, a chodzi po prostu o cenzurę prewencyjną, którą Facebook stosuje w stosunku do swoich użytkowników i do stosunku do odbiorców informacji, którzy szukają informacji na Facebooku. Artykuł 54 Konstytucji mówi o tym, że każdy ma prawo wyrażać swoje poglądy i poszukiwać informacji w środkach społecznego przekazu. I cenzura prewencyjna jest zakazana w drugim punkcie. Także koncesjonowanie prasy. No i tutaj pamiętamy, że pod koniec 2016 roku, gdy poszukiwałem informacji o Marszu Niepodległości, jak zresztą wielu Polaków. Okazało się, że konta użytkowników, którzy organizowali ten marsz, zostały zawieszone przez Facebooka bez ostrzeżenia. No i w ten sposób nie mogliśmy się dowiedzieć, kiedy będzie ten marsz, kto jest organizatorem, kto jest w komitecie honorowym, jaka będzie trasa i tak dalej. To wtedy wywołało dosyć duże wzburzenie w Polsce. I dodatkowo okazało się, że przy okazji, że Facebook, gdy zacząłem drążyć ten temat, okazało się, że Facebook blokuje nie tylko informacje o tym, że będzie Marsz Niepodległości, ale na przykład blokuje informacje, które nawet dla zdroworozsądkowego, myślącego człowieka nie mają nic wspólnego z tak zwaną mową nienawiści, czy jak to się tam nazywa w tym języku politycznej poprawności. Bo na przykład redaktorowi Jastrzębowskiemu z Super Expressu zablokowano zdjęcie przedstawiające banderę Marynarki Wojennej, na którym jest takie ramię z mieczem zagięte. To jest symbol z XVI wieku. No i Facebook to zablokował jako symbol faszystowskiego języka nienawiści. I to jakby przelało czarę goryczy, ponieważ no, konstytucyjnym prawem polskich obywateli jest to, że mogą szukać informacji, słuchać, co im się żywnie podoba, oglądać, co im się żywnie podoba, nie tylko wyrażać poglądy poprzez zamieszczenie czegoś na Facebooku, ale także dowiadywania się, co się będzie działo, co jest na świecie i tak dalej. 39 lat temu siedzieliśmy wszyscy, ci, którzy wtedy byli w stanie ze względu na wiek, z uchem przy radioodbiornikach, starając się przez to wycie zagłuszarek dowiedzieć się, co się dzieje w Gdańsku, a teraz mamy już rocznicę prawie w Lublinie. Cechą komunizmu jest tłumienie dostępu do informacji i tłumienie wolnego słowa. Polska jest krajem, od dawna nie jest już krajem komunistycznym. Cenzura została zniesiona. No, mamy cechy kraju postkomunistycznego dalej, ale nie ma cenzury w Polsce. Ani wstępnej, ani następnej. Czasem są jakieś wyroki sądowe wstrzymujące publikacje, ale to nie jest cecha polskiego świata medialnego. I Facebook, który jest międzynarodową korporacją, raczej nazywam, że to jest twór informatyczno-organizacyjny, który ma siłę państw w tej chwili. I pod względem finansowym, i pod względem wpływu na życie publiczne, o czym się przekonaliśmy podczas kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, kiedy się okazało, że Facebook udostępnia rosyjskim trollom jakieś dane użytkowników i tak dalej. Zuckerberg był dlatego przesłuchiwany przez kongres. No i stąd mój pozew przeciwko Facebookowi. Dlatego, że nie może być takiej sytuacji, że cenzura w Polsce jest prowadzona przez prywatną kompanię. Zadziwiające jest to, że obrońcy, czy nie słowo obrońca nie jest tutaj dobre, reprezentanci czy pełnomocnicy Facebooka w sądzie na pierwszej rozprawie najpierw zażądali utajnienia tego procesu. Co jest dodatkowym kuriozum, no bo w Polsce nie ma komunizmu, nie ma tajnych procesów. W związku z czym Facebook, który mówi o sobie, że jest obrońcą liberalnej myśli i liberalnego patrzenia na świat, chce utajnić proces przeciwko sobie, tak jakby był dyktatorem komunistycznym czy tego rodzaju. A następnie zaczęli argumentować, że ja nie mam prawa występować przeciwko nim, dlatego że Facebook nie był w stanie, nie skierował tego blokowania tych kont i z informacjami o Marszu Niepodległości przeciwko mnie, bo przecież nie jest w stanie mnie zidentyfikować. No to już jest w ogóle kuriozalna sytuacja, dlatego że no, wszyscy, którzy jesteśmy użytkownikami Facebooka, wiemy, że Facebook doskonale nas identyfikuje na wszystkich możliwych poziomach, łącznie z upodobaniami kulinarnymi. W związku z czym dziwne jest to, że pełnomocnicy Facebooka podczas tego procesu zaprzeczyli dorobkowi technologicznemu swojego klienta. Jak się to potoczy, zobaczymy. Oczywiście skojarzenie Dawida i Goliata jest tutaj uprawnione, ale wszyscy wiemy, jak się ta historia skończyła, więc napawa mnie to otucho.
A co na te stanowiska przedstawicieli Facebooka odpowiedział sąd polski?
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo pozew został złożony w 2016 roku pod koniec listopada, gdzie sobie przypominam. Przez długi czas trwała taka korespondencja, można to nazwać nawet batalią, żeby ten proces odbył się w Polsce. Ponieważ Facebook argumentował, że on podlega prawu amerykańskiemu i wszystkie spory, tak jak zresztą w regulaminie powiedziane, mają się odbywać przed sądem powiatowym w Palo Alto. w Kalifornii, ale sąd w końcu w Polsce zdecydował o swojej właściwości w tej sprawie, co jest dużym sukcesem. To, że ten proces się odbywa w Polsce, to już jest sukces, bo to jest jakiś początek doktryny prawnej w kierunku uregulowania właśnie spraw na styku obywatel Polski, wielkie korporacje medialne, czy wielkie ponadnarodowe korporacje, czy działające globalnie korporacje z mediów społecznościowych, które, jak powtarzam, mają siłę w tej chwili państw. To jest w ogóle problem cywilizacyjny i taki z pogranicza filozofii prawa. Jaka ma być relacja pomiędzy obywatelem jakiegoś państwa, obywatelami jakichś państw, którzy żyją w swojej wspólnocie cywilizacyjnej, kulturowej, politycznej, i korzystają z takich narzędzi jak Twitter czy Facebook, a z kolei te twory nie mają żadnego demokratycznego mandatu do ingerowania w ich konstytucyjne prawa tych obywateli.
Ale czy linia obrony Facebooka nie będzie taka zwykła, prosta, naturalna? To jest prywatna korporacja, jest jej właściciel i ten właściciel mówi, co może być publikowane, co nie może być publikowane. To jest jego polityka, tak jak polityką redaktora naczelnego każdej gazety jest stwierdzenie, że ten artykuł jest niedobry, tego artykułu nie chce i koniec, to jest tak. Jego prawo.
To jest oczywiście uprawniona argumentacja. Problem tylko polega na tym, że analogia do redaktora gazety jest już nieuprawniona. Mianowicie content, który Facebook w sobie ma, jest contentem użytkowników, którzy go tam zamieszczają. Problem polega na tym, że w tej chwili toczy się dyskusja w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, bo to są amerykańskie kompanie wywierające wpływ na amerykańskie życie publiczne. Od lewej do prawej, od Elizabeth Warren do Donalda Trumpa, w tej dyskusji mówi się, że trzeba coś zrobić z Facebookiem i z Twitterem. Z tym jeszcze tam jest kwestia Amazon i Apple. Te cztery firmy w ciągu 2018 roku wydały 55 milionów dolarów na lobbying w kongresie i zatrudniają w samym Waszyngtonie 238 lobbystów. Mówi się, że podwoją te kwoty albo jeszcze większą kwotę dadzą w tym roku, bo w Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja na temat tego, co zrobić z mediami społecznościowymi. Moim zdaniem mamy tutaj analogię do sytuacji pod koniec XIX i XX wieku. Otóż był wtedy monopol stalowy, kolejowy i węglowy. One miały taki wpływ na życie przeciętnego Amerykanina, a zwłaszcza pracowników, setek tysięcy ludzi pracujących w tych branżach, że postanowiono rozbić te monopole. I po 100 latach mamy podobną sytuację, tylko że już nie jest rewolucja węgla i stali, tylko mamy rewolucję informacyjną. I informacja jest tym narzędziem wpływu na świat. Stąd sądzę, że w Stanach Zjednoczonych dojrzewa atmosfera do tego, żeby coś zrobić z monopolem tych mediów społecznościowych. Wiadomo, że prezydent Reagan rozbił monopol telefoniczny, co przyspieszyło w ogóle rewolucję teleinformatyczną. Dało większe, oprócz obniżki cen, także nowe wynalazki. Tylko że AT&T nie było w stanie tak ingerować w życie obywateli, jak są w stanie Facebook. No wyobraźmy sobie, że AT&T jakiejś kategorii klientów blokuje połączenia. No to wtedy było nie do wyobrażenia. A tutaj w dobie mediów społecznościowych jest to możliwe. Tym bardziej, że mamy oczywiście, co jest najważniejsze w tym całym sporze, po prostu dyskryminację ludzi o konserwatywnych poglądach, ludzi, którzy wierzą w Boga i którzy mają tradycyjne spojrzenie na świat.
Kiedy następny termin rozprawy?
30 października, 5 miesięcy. Powoli.
Ale do celu.
Miejmy nadzieję, że to pójdzie sprawnie i no, prawda zwycięży.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia, był gościem Poranka Wnet, a takich problemów nie miał Eugeniusz Bodo. Po prostu śpiewał. A do studia, jak australijski bumerang, powrócił Aleksander Wierzejski.
Albo wskoczyłem jak australijski kangur i również zaczynamy od tekstu australijskiego, a w zasadzie od wydarzeń, które porządkują w tej chwili politykę i gospodarkę świata. Tymi wydarzeniami niewątpliwie jest konflikt amerykańsko-chiński, który odbywa się na bardzo wielu poziomach i praktycznie nie ma poziomu, którego ten konflikt nie dotyczy. Peter Zhang, znany znany państwu z konferencji dziennikarskiej w Polsce, z wielu tekstów właśnie w Kurierze Wnet, pisze, o co naprawdę toczy się spór. Rok 2019 to rok świni. Legenda głosi, że pewnego dnia nefrytowy cesarz, legendarny władca nieba i ziemi, postanowił nazwać znaki zodiaku imionami pierwszych 12 zwierząt, które przybędą do jego pałacu. Powolna świnia, która zatrzymała się po drodze na długi posiłek, dotarła jako ostatnia. Stąd świnia znajduje się na końcu 12-letniego cyklu chińskiego zodiaku zwierzęcego. Ale o co chodzi w konflikcie? Sekretarz generalny KPH Xi Jinping wyraził się jasno podczas przemówienia w 2013 roku. Socjalizm nieuchronnie zwycięży kapitalizm. Dlatego Waszyngton nie toczy z Pekinem wyłącznie wojny o handel, pisze Peter Chang, ale także o bardziej fundamentalną kwestię, o sposób życia. Nieograniczona demokracja czy komunistyczna dyktatura. Od lat słyszymy, jak świetnie rozwija się chińska gospodarka. Tymczasem w tekście na drugiej stronie Kuriera Śląskiego dowiemy się, że dane gospodarki chińskiej są bardzo mocno zawyżone. Mogą być one o 12% gorsze niż podają oficjalne dane Pekinu. Z 34 biliony, czyli 34 tysiące miliardów dolarów długu publicznego i prywatnego w Chinach, stanowią zagrożenie wybuchowe dla światowej gospodarki. Ten dług wraz z innymi problemami chińskiej gospodarki wywołał alarm, a liczni wieloletni obserwatorzy Chin stanowczo ostrzegli kraje zachodnie, aby te podjęły szybkie kroki w celu zerwania stosunków z chińską gospodarką dla zmniejszenia ryzyka związanego z nadchodzącym kryzysem gospodarczym. Jeśli gospodarka nie okaże się dla Komunistycznej Partii Chin główną przeszkodą, świat stanie w obliczu ryzyka nieokiełznanych ambicji Pekinu. Słyszeliśmy, wielokrotnie mówimy w naszych mediach o inicjatywie jednego pasa, jednej drogi. Zwykle mówimy o tym dobrze, ale Peter Chang pisze, że jest to inicjatywa nastawiona na przejęcie świata, nie tylko ekonomicznie, lecz także politycznie i militarnie. W 2010 roku Chiny wyprzedziły Japonię jako drugą pod względem wielkości gospodarkę na świecie i liczyły, że zastąpią Stany Zjednoczone w roli lidera już w 2030 roku, co niektórzy chińscy analitycy zapowiadają. No jednak Chiny mają problem demograficzny, Chiny mają problem gospodarczy, chociażby w 2033 roku odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia w Chinach wzrośnie do 22% i będzie tylko dalej, i 33% urośnie do 2050 roku. W Stanach Zjednoczonych ten odsetek wyniesie 23% w roku 2050. Może się więc okazać, że karty nie są rozdane na światowej scenie. Obserwator Chin, który również pisze pozytywnie od lat, profesor Bogdan Guralczyk w Rzeczpospolitej w dziale opinii, pisze również o wzorowanym na niemieckiej strategii Przemyśl 4.0, ma na celu stworzenie z Chin mocarstwa nie tylko gospodarczego i handlowego, jakim już są, lecz także technologicznego i innowacyjnego. Przytacza tutaj ambicje: chińska eksploracja Marsa, lądowanie na ciemnej stronie Księżyca, a przede wszystkim przewaga osiągnięta przez Huawei w technologii 5G, o czym teraz dowiadujemy się i toczy się wojna. Chiny nie chcą walczyć, ale nie boją się walki. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej chiński ambasador w Rzeczpospolitej Yu Guangguyan powiedział to, co w Chinach powtarza się jako mantrę. Amerykanie chcą narzucić Chinom swoje warunki, te mając przykre doświadczenia nierównoprawnych traktatów tej historii, wiek XIX, rato się nie zgadzają. No i przykładem jest ostatnia runda negocjacji. Ona skończyła się 8 maja, kiedy to Chińczycy
odesłali do Waszyngtonu projekt umowy. Tam Amerykanie, jak Państwo doskonale wiecie, domagają się pełnego otwarcia chińskiego internetu, zakończenia manipulacji kursowych i finansowych po stronie chińskiej, zakończenia nadmiernej roli chińskich państwowych konglomeratów w inwestycjach i handlu oraz chcą stworzyć specjalny mechanizm monitorujący wprowadzanie w życie przyjętych ustaleń. Chińczycy się na to zgodzili ustnie, ale pisemnie już nie. W związku z tym 10 maja weszły amerykańskie sankcje, a kolejne cła na kolejne towary, ta kwota ma wynieść 300 miliardów dolarów, czyli cały import z Chin, i teraz ta sprawa wisi w powietrzu. Zobaczymy więc, Wojna dżinów, ten tekst się nazywa, profesor Bogdan Góralczyk w opiniach w Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej również tekst na temat, bo zmieniamy teraz płaszczyznę, o której będziemy rozmawiać i będziemy mówić o naszych lokalnych sprawach. One nie są aż tak strasznie lokalne, ponieważ prezydent Andrzej Duda jedzie do Waszyngtonu i będzie pewnie mówił o współpracy wojskowej. Jędrzej Bielecki, który w Rzeczpospolitej powiedział tak. Polska przekaże jednorazowo mniej niż 2 miliardy dolarów na modernizację poligonów i infrastruktury wojskowej, z której będą korzystali Amerykanie. Środki zostaną wydane w ciągu 2 do 4 lat w miarę postępu prac. Potem Polska będzie pokrywać koszty mediów. Czyli tutaj nie chodzi o abonament, żeby amerykańscy żołnierze mogli słuchać radia wnet albo oglądać nasze programy na YouTubie, ale chodzi oczywiście o elektryczność, wodę, ogrzewanie. Te rachunek wynosi kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Waszyngton nie otrzyma żadnych bezpośrednich transferów finansowych ze strony polskiej. Ważne jest, że Polacy będą mogli korzystać również z tych inwestycji wojskowych i polskie wojska również będą się tam mogły ćwiczyć. Słowo kluczowe tutaj są enablers, czyli umożliwiacze, a jak Jędrzej Bielecki przetłumaczył to na aktywatory. Sztaby dowodzenia, magazyny broni, lotniska czy porty, które umożliwią błyskawiczne przyjęcie większych jednostek w razie zagrożenia. To wszystko pozwoli na zbudowanie zrębów amerykańskich dywizji, mimo że nie będzie odpowiadał temu stan osobowy tak zwanego Fortu Trump. Będzie od 1300 do 6000 żołnierzy amerykańskich. W Polsce będzie to przyjęto formułę trwałej obecności, enduring presence. Warto tu wspomnieć o umówionym wcześniej, bo już za 2 tygodnie rusza budowa w Powidzu koło Gniezna magazynów broni dla brygady pancernej. Kosztuje to około 260 milionów dolarów. Stany Zjednoczone finansuje to sojusz NATO. Również na ten temat w dzienniku Gazeta Prawna wywiady z Polski i Stanów Zjednoczonych zacieśniają współpracę. Zostanie podpisany w czasie wizyty prezydenta Joint Political Statement. Również wiele na temat samolotów i wiele na temat różnego rodzaju uzbrojenia, także Trójmorze, energia, LNG i inwestycje. Jeżeli rzucicie Państwo okiem na Defense 24, jest dzisiaj duży tekst na temat, po pierwsze, obecności amerykańskiego samolotu walki radioelektronicznej EC-130H Compass Call. To jest w ramach ćwiczeń i dostawach S-400 dla Turcji. To jest kluczowy problem, ponieważ Rosjanie dostarczą Turcji systemy S-400, a Amerykanie już oficjalnie powiedzieli, że Turcję z programu samolotu F-35 wyrzucą, bo boją się tego, żeby rosyjskie instalacje radarowe nauczyły się wykrywać sylwetki niewykrywalnych samolotów F-35. W związku z tym te samoloty polecą do Polski i być może również te produkcyjne zdolności tureckie będą przeniesione do nas.
A Aleksander Wierzyński wróci do studia punktualnie o godzinie 12 na zakończenie przeglądu prasy. Na zakończenie przeglądu prasy jeszcze informacja sportowa. Dzisiaj mecz Polska-Izrael. Zacytuję komentarz redaktora Steca w Gazecie Wyborczej, bo rzadko człowiek zgadza się z tym, co pisze Gazeta Wyborcza, a tutaj proszę bardzo, proszę bardzo, zaraz tutaj znajdziemy. Obserwator gry natomiast ujrzałby hałastrę dyletantów, to o polskiej kadrze narodowej, hałastrę dyletantów, których ze względów humanitarnych należałoby uwolnić od konieczności grania w piłkę. Co gorsza, beznadzieja eskaluje. Jak jesienią podwładni Jerzego Brzęczka najlepiej wyglądali w inauguracyjnym meczu we Włoszech, a potem konsekwentnie nie dołężnieli, tak wiosną najlepiej nie znaczy to, że przyzwoicie wypadli w Austrii, by od tamtej pory zmarnieć w oczach. W Macedonii zaserwowali gniota, jakiego za kadencji obecnego selekcjonera przecież w całości niezbyt inspirującej jeszcze nie spotkaliśmy. To jest tyle optymizmu przed meczem Polska-Izrael. Na zegarze godzina 9:13 i może jeszcze jedna informacja.
Jedna, która pojawiła się w Gazecie Polskiej codziennie. W wieku 49 lat zmarł Andrzej Godlewski, wybitny publicysta telewizyjny, były wicedyrektor TVP1, znawca tematyki niemieckiej i nasz kolega. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Jest. Radiowy słup ogłoszeniowy.
W radiowym słupie ogłoszeniowym może tylko informacja na temat tego, co dzisiaj się będzie działo w Radiu Wnet. Jak Państwo wiedzą, audycje są losowane. O godzinie 10:00 konfrontacje muzyczne, to jest nielosowana audycja. Potem pora karmienia. O godzinie 15:00 Radio Solidarność. No to może na razie tyle informacji. Przypominam, wspieram.to/studio-wnet. Tam prosimy Państwa o wsparcie w budowie studia Radia Wnet, tutaj w budynku Pasty na 5. piętrze.